Duchu Najświętszy, otwórz usta moje, bym godnie wielbił święte dzieła Twoje. Duchu Najświętszy, przyjdź do serca mego i uczyń sobie pomieszkanie z niego. Duchu Najświętszy, dawco siedmiu darów, oczyść me serce z grzechowych przywarów. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej mocy nam trzeba.
Każdy naród, każdy kraj przybywa, by wielbić Cię. Twa obecność zachwyt da i wyruszymy na krańce ziemi. Świętego. Alleluja, alleluja. Przyjmijcie moc, by dla świata światłem być. Woła nas, wypełnimy wolę Twą. Idźmy więc świadectwo dać, sławiąc miłość i łaski Twej moc.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam was, kochani, bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego rozważania Słowa Bożego, do przyglądania się naszej wierze, do tego, byśmy tę wiarę zgłębiali, korzystając z katechizmu Kościoła katolickiego. To są dwie księgi, które powinny być w domu każdego wierzącego katolika, a więc Pismo Święte i katechizm Kościoła katolickiego. Dzisiaj punkty 28 i kolejne, czyli w dalszym ciągu mówimy o modlitwie pańskiej, o modlitwie Ojcze Nasz. Dzisiaj te słowa chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I tak, kiedy przygotowywałem się do tej katechezy, to pomyślałem sobie, jak dobrze, że Jezus modlił się przy uczniach i że oni mogli modlić się z Jezusem. Jak dobrze, że Pan Jezus powiedział do swoich uczniów i mamy to zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, 6 rozdział, a wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I Jezus nie zmawiał tej modlitwy, bo modlitwy się nie zmawia. Po prostu modlimy się. Modlitwa jest bowiem wyznaniem. Jezus przyzwyczaił nas do tego, że słowo Bóg, a w szczególności słowo Ojciec, w jego ustach oznaczało Abba, mój Ojciec. Już jako 12-letni chłopiec mówi do Maryi i Józefa, pamiętacie, gdy po 3 dniach odnajdują go w świątyni: czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co jest Ojca mego? A u kresu swojego ziemskiego życia, wtedy, gdy wypowiadał tę piękną modlitwę arcykapłańską, a więc na zakończenie swojej misji, gorąco prosi Boga: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem. To notuje ewangelista Jan w 17 rozdziale, wersy 24-25. Tak samo w zapowiedziach spraw ostatecznych, gdy głosi: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, i w przypowieści o sądzie. I wreszcie w uszach brzmią nam te ostatnie słowa: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. A także zapowiedź po zmartwychwstaniu: ześlę na was obietnicę mojego Ojca. A więc Chrystus nieustannie mówi o Ojcu. O Ojcu, który jest Bogiem. Jezus Chrystus, który zna Ojca. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. W szczególny sposób objawia Ojca w modlitwie pańskiej. Uczniowie, gdy słyszą słowa tej modlitwy, gdy słyszą modlitwę zaczynającą się od słowa Ojcze i słyszą tę modlitwę z zachętą tak się módlcie, muszą być najszczęśliwsi na świecie. Jako bracia mogą bowiem Boga nazywać Ojcem, Ojcze nasz. Nie ma modlitwy piękniejszej. I jeżeli nawet tego poranka, bracie, siostro, wstałeś lewą nogą i nic ci się nie chce, to wiedz, że możesz do Boga zawołać Ojcze i to jest najpiękniejsze, co może cię spotkać. I zawołaj od samego rana do Pana Boga w ten sposób: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się tego dnia święci imię Twoje, niech Twoje królestwo przyjdzie, niech będzie wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. W niebie Pana Boga wola już jest, gorzej z tą ziemią. Nie ma rzeczywistości, która byłaby radośniejsza, niż nazywać Boga Ojcem. I naprawdę wypełniają się słowa Janowego prologu. Wszystkim, którzy je przyjęli, czyli wszystkim, którzy przyjęli słowo, które stało się ciałem, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jak szczęśliwi jesteśmy, że mamy Ojca, a naszym Ojcem jest Bóg w niebie. I to jest fantastyczna wiadomość u progu tego dnia. Pamiętacie może w jednej z poprzednich kateches, która była wprowadzeniem do modlitwy pańskiej, mówiłem, że zawiera ona 7 próśb, a zatem także przynosi nam 7 błogosławieństw. Pierwsze 3 odnosiły się do Ojca. Twoje imię, Twoje królestwo, Twoja wola. Dlaczego tak? Bo kochamy. Bo Bóg jest pierwszy, a nie ja. Nieraz, niejednokrotnie siebie stawiamy na pierwszym miejscu. Kiedy przychodzimy do Pana Boga, mówimy ciągle ja. I Pana Boga w ogóle właściwie w tej modlitwie nie ma, albo jest takim służącym, który powinien teraz szybko przyjść, bo ja go wezwałem swoim dzwoneczkiem i zrobić to, na co ja mam ochotę. A więc kto jest Bogiem? Wtedy ja jestem Bogiem, a nie ten, który prawdziwie jest Bogiem. A Bóg jest w tym momencie zwykłym służącym. Więc kim ja siebie niejednokrotnie czynię, także na modlitwie, także w moich pobożnościach? Chrześcijanie, którzy modlą się, mówiąc Ojcze nasz, ale sercem nastawieni są na siebie, nie modlą się uczciwie i nie modlą się jak dzieci. Święć się, przyjdź, bądź, Ty Ojcze, a nie ja. My jesteśmy później. Daj nam, odpuść nam, nie wódź nas, zbaw nas. Ale i my tu nie jesteśmy najważniejsi. Najważniejszy jest Bóg, który daje dobre dary swoim dzieciom, gdy go poproszą. A o co prosimy dzisiaj? To jest ta prośba, którą rozważamy. Chleba naszego powszedniego daj nam. Prosimy o chleb. Wiele razy rodzice mówią, muszę zarobić na chleb. Ciekawe, że nie mówimy na masło, na bułki, na mleko, na szynkę. Mówimy na chleb. Pamiętajmy jednak, gdy się modlimy o cokolwiek, jak modlił się Pan Jezus, w jakiej kolejności wypowiadał prośby. Choćbyśmy się znaleźli w największych potrzebach, rozpoczynając modlitwę, najpierw zajmiemy się Bogiem, nie sobą. Bóg jest pierwszy. Bóg jest pierwszy w naszej modlitwie. Mamy prawo spodziewać się chleba od rodziców i rodzice zwykle troszczą się o dzieci. Dbają o to, by dzieci miały chleb. Zresztą nie wiadomo, jak świat wkrótce zdefiniuje rodzinę, jak zdefiniuje rodziców, jak zdefiniuje dzieci. Ale my mamy Słowo Boże i wiemy, czym jest rodzina. Nawet jak miałeś nieszczęśliwą rodzinę i wiesz, że ojciec, to wiesz, że ojciec to jest mężczyzna, a matka to jest kobieta. I to jedna kobieta. I nie dziwcie się, że od rana o tym mówię, bo wiecie, widzicie, dokąd zmierza świat. I widzicie, jak wielu chrześcijan milczy dzisiaj w tym świecie. A jakie są przykłady na to, że nienormalność panoszy się coraz bardziej? Mówiłem kiedyś, chociażby w Szkocji, córka została narkomanką i normalne jest to, że kiedy ona poszła na leczenie, wnukami, czyli jej dziećmi, chcieli zająć się dziadkowie. 46-letnia babcia, 59-letni dziadek i co się okazuje? Że sąd, a więc prawo ludzkie, orzekło, że ci dziadkowie są za starzy, żeby wychowywać swoje dzieci. I komu oddano dzieci na wychowanie? Parze homoseksualistów. Bo oni lepiej wychowają dzieci niż dziadkowie. 46-letnia babcia i 59-letni dziadek, którzy są za starzy, by wychowywać dzieci. Swojej córki, narkomanki. To się w głowie nie mieści. Albo rodzicom brytyjskich uczniów, którzy nie chcą posyłać swoich dzieci na lekcje o ruchu gejów i lesbijek, grozi sąd. I tak wygląda szkoła w chlubiącej się wolnościowymi tradycjami Anglii. Otóż w jednej ze szkół podstawowych, wyczytałem to, w Waltham Forest we wschodnim Londynie uczniowie z rodzin chrześcijańskich i muzułmańskich zostali zabrani przez rodziców przed lekcjami objętymi specjalnym programem z okazji miesiąca historii homoseksualistów. Władze dzielnicy orzekły, że uczniów, uwaga, uwaga, należy traktować jak wagarowiczów, a rodziców ukarać zgodnie z przepisami o naruszeniu obowiązku powszechnego nauczania. Rodzicom grożą mandaty, sprawy sądowe, a dzieciom narzucenie opiekunów społecznych. Dlaczego? Dlatego, że rodzice nie chcą posyłać swoich dzieci na przymusowe lekcje o historii ruchu gejów i lesbijek. Bo jakby te lekcje miały wyglądać? O 8 w WEF, o 8.50, dwie godziny z historii ruchu gejowskiego, a później może jeszcze ćwiczenia praktyczne, no. No do tego to zmierza i wszystko w majestacie prawa. Gdybyście chcieli wezwać policję i zrobić z tym porządek, to policja stanie po stronie sądu, czyli tego prawa ustanowionego przez ludzi. A hiszpańska minister równości chce, aby 16-latki mogły poddawać się aborcji bez zgody rodziców, bo są już dojrzałe. A w stanie Maryland młody człowiek, nastolatek, nastolatka może nie może sobie zrobić tatuażu czy kolczyka wsadzić w nos, bo to zagraża jego zdrowiu, ale bez wiedzy rodziców? Ale bez wiedzy rodziców może dokonać aborcji. Powiem więcej. Stan Massachusetts w Stanach Zjednoczonych zadecydował, że w prawnych celach identyfikacyjnych rzeczywista płeć człowieka jest nieistotna i oficjalnie wprowadzono używanie tak zwanej płci odczuwalnej. A więc jeżeli czujesz, że jesteś kobietą, to taką płeć ci wpisują. Jeżeli czujesz, że jesteś mężczyzną, to ci taką płeć wpisują. A jak będziesz czuł, że jesteś, nie wiem, kretem czy słoniem, to pewnie też ci wpiszą, że jesteś kretem czy słoniem. No to już jest po prostu absurd, ale absurd legalizowany przez prawo. I chrześcijanie, gdzie są chrześcijanie? Gdzie są chrześcijanie? Bo do czego to prowadzi? Powiem prosto, do czego to prowadzi. Mężczyzna korzystający z damskiej toalety będzie miał teraz oficjalnie wydane przez władze stanu Massachusetts poświadczenie, że jest kobietą. Mężczyzna uczący w szkole może przychodzić do pracy w damskim ubraniu, korzystać z dziewczęcych ubikacji i szatni. I będzie to teraz obowiązywać wszędzie, w miejscach publicznych, w szkołach, w biznesie, wszędzie. I gdzie są chrześcijanie? A w Polsce? A w Polsce wcale nie lepiej. PO chce sobie podyskutować o eutanazji i być może to jest pomysł PO na rozwiązanie kryzysu finansowego polityką miłości. To są przykłady. Przepraszam, może tak trochę odszedłem od tego tematu, ale kiedy mówimy o rodzinie i kiedy mówimy o tym, że rodzice troszczą się o swoje dzieci, to się zatroszczcie o to, jaki będzie świat. Kościół głosi naukę niezmienną i słyszycie o tym dobrze. Papież jest atakowany coraz częściej, dzisiaj także przez polskich polityków. Ja mam wrażenie, jakbym chodził po ulicach i ciągle spotykał tych, którzy nie są chrześcijanami w Polsce, no. Bo takie głupie nieraz poglądy mają. Ale my mamy na szczęście, bracia i siostry, Słowo Boże i Prawo Boże. I Chrystus powiedział, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. I chcemy, by nasz dom był domem modlitwy. Bóg jest naszym Ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi, dlatego wołamy Ojcze nasz. Ojciec, który nam daje życie, troszczy się o nas, jeśli my najpierw troszczymy się o Jego Królestwo. Ale czy my troszczymy się o Jego Królestwo? Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, co poda mu kamień? Albo gdzie indziej. Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucać psom. Więc to całkiem zrozumiałe, że synowie mają prawo do chleba. Święty Augustyn pisze, kiedy mówisz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, wyjawiasz, żeś żebrak Boży. Lecz nie wstydź się, bo każdy, choćby był bogaty na ziemi, wobec Boga jest żebrakiem. My nieraz wobec Pana Boga stajemy jako tacy panowie. Takie najlepiej byśmy futro sobie ubrali przed Panem Bogiem, byśmy sobie oczy podkoloryzowali, jakiś makijaż zrobili i co to nie ja. Otóż Bóg chce, żebyś stanął przed Nim w prawdzie. A kim Ty jesteś przed Bogiem? Jesteś prochem i niczym. Bóg jest Twoim stworzycielem. I wszystko, co masz, pochodzi od Boga. I gdyby Bóg przestał Cię kochać, w jednej chwili po prostu zniknąłbyś. Nie byłoby Ciebie. W jednej chwili. W jednej chwili. Więc to żebractwo, żebractwo przed Bogiem, nie przynosi nam żadnej ujmy. Prosić Boga o chleb to oznacza zdobywać najwłaściwszą postawę stworzenia wobec Stwórcy. Ciekawe jest także spostrzeżenie księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, tłumacza Biblii Warszawsko-Praskiej, czyli pierwszego przekładu Biblii na język polski dokonanego przez jednego tłumacza od czasów księdza Jakuba Wójka. Prośbę o chleb powszedni trzeba nam widzieć zawsze na tle wyroku, jaki usłyszeli pierwsi rodzice, kiedy byli wypędzeni z raju. Jest bardzo ciekawe, bo ta prośba chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj odnosi się do tego, co usłyszeli pierwsi rodzice w raju. Czytamy o tym w Księdze Rodzaju, 3 rozdział, 19 wers. W pocie oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie. Tak mówi Bóg do rodziców, których z tej racji, że odeszli od Boga, wyrzuca z raju. Oczywiście nie przestając się o nich troszczyć. Okazuje się, że choćby człowieka zalewały całe strugi potu, sam własnym wysiłkiem nie będzie w stanie zapracować na konieczne pożywienie. Na chleb nie wystarczy tylko pracować. O chleb trzeba się też modlić. Każdy kawałek prawdziwego chleba to jest wynik współdziałania człowieka i Boga. Kiedy dokonujemy w czasie mszy świętej przygotowania darów, kapłan podnosi hostię, którą przynosi lud i mówi: błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. I podobnie z winem. Każdy kawałek prawdziwego chleba to wynik współdziałania człowieka z Bogiem. Nie jest dobrze, jeśli człowiek próbuje obywać się bez Boga, tak jak chociażby mamy przykład, jak człowiek próbował wybudować wieżę Babel. Co się stało? Bóg pomieszał języki i po zawodach. I koniec z budowaniem wieży Babel. Nie jest dobrze, jeśli liczy się także tylko na Boże wsparcie, żeby to było jasne. Jak ci ludzie, którzy chodzili za Jezusem tylko dlatego, że jedli chleb do sytości, tylko dlatego, że dawał im chleb, że mogli się najeść, że mieli pełne brzuchy, dlatego chodzili za Jezusem, czyli żyli sobie z Jezusa. O, żyli sobie z Jezusa. Jedna postawa i druga bez wzajemnego uzupełnienia nie jest dobra. Mamy pracować na chleb i modlić się o chleb. Współdziałanie człowieka z Bogiem. I taki jest też sens modlitwy chrześcijańskiej przed jedzeniem. To jest sens tej modlitwy. Mamy chleb na stole i pamiętamy, że jest to także Boży dar. A jak jest z obecnością na świecie tych, którzy głodują z braku chleba? Ta obecność ukazuje nam jeszcze coś więcej, bracia i siostry. Mówi nam: nie patrz tylko na własny garnek. Ty też jesteś odpowiedzialny za to, że twój brat głoduje. I tej prośby nie da się oddzielić od przypowieści o ubogim Łazarzu. Tę przypowieść mamy zapisaną w Ewangelii świętego Łukasza. 16 rozdział, 19 wers, ja tutaj otwieram Pismo Święte, czytam: a był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i na co dzień wystawnie ucztował. A więc nie był żebrakiem przed Bogiem, o nie. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. I później pamiętamy, co działo się z bogaczem i co działo się z żebrakiem. Przypomnę tylko słowa Abrahama: synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz, bo nie interesowałeś się twoim bratem, który leżał pod drzwiami. Zwróćmy uwagę także na przypowieść o sądzie ostatecznym. Chrystus mówi: byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Ale to mówi tylko do tych, których stawia po prawej stronie. A do tych, których stawia po lewej stronie, mówi: bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Pójdźcie więc w ogień wieczny. Oj, Chrystus postraszył piekłem. Mało kto dzisiaj mówi o piekle. Jakby piekło się nagle wyparowało. Jakby to była już nieaktualna nauka zapisana w Piśmie Świętym. No cóż, muszę wam powiedzieć, że słowo Pana jest wieczne. I jak Bóg mówi, to znaczy, że jest. I tutaj więcej uzasadnień dla mnie nie potrzeba. Zwróćmy uwagę. Chleb, o który prosimy w modlitwie pańskiej, to nasz chleb. Nie prosimy o jakiś obcy chleb, o obcy pokarm. Święty Tomasz zauważa: niektórzy przy nabywaniu doczesnych rzeczy uciskają innych i oszukują. Ta wada jest tak niebezpieczna, że trudno jest zwrócić dobra zebrane. Otóż tej wady kazał nam unikać, ucząc prosić o chleb nasz, nie cudzy. Rabusie bowiem nie pożywają swego chleba, lecz obcy. To jest święty Tomasz. Chleb z modlitwy pańskiej to chleb powszedni. To nie znaczy tylko pospolity, zwyczajny, ale przede wszystkim nieodzowny, chleb konieczny. Tutaj Chrystus używa słowa greckiego epiousios, czyli nadzwyczajny. Bez tego chleba nie bylibyśmy w stanie przeżyć ani jednego dnia. Święty Augustyn pisze: bezczelnością jest prosić Boga o bogactwa, lecz nie jest bezczelnością prosić Boga o chleb powszedni. Prosząc o chleb, który nazywamy powszednim, tym samym odcinamy się niejako od wszelkiej chciwości i zachłanności. Człowiek ma to do siebie, że chciałby wszystko zgromadzić w takim swoim spichlerzu, żeby był zabezpieczony. Dzisiaj szczególnie są czasy nastawione na zabezpieczanie się w każdym wymiarze, absolutnie w każdym. A Chrystus uczy: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie jutro, nie na jutro, dzisiaj. Święty Tomasz zauważa: bywają niekiedy tacy, którzy przez jeden dzień chcą zużyć tyle, ile by starczyło na wiele dni. I ci proszą nie o chleb codzienny, ale na 10 dni. No i tak nieraz jest z naszą modlitwą. A w Księdze Przysłów czytamy: nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym z biedy nie począł kraść i imię Boga mego znieważać. To jest Księga Przysłów, 30 rozdział, 9 wers. Zobaczcie sobie. Ale ludzie giną także z powodu innego głodu, jeszcze większego. Przykłady, które podałem wcześniej, świadczą o jeszcze większym głodzie. Na pustyni demon próbował wmówić w Jezusa tylko jeden głód. Głód chleba fizycznego, chleba na stół. Ten głód próbował wmówić demon Jezusowi jako głód jedyny człowieka. A co odpowiada Pan Jezus? Pan Jezus nam objawia, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To znaczy Jego słowem, Jego tchnieniem. Już w Starym Testamencie prorok Ezechiel otrzymał polecenie, żeby spożywał Księgę Bożego Słowa. Dlatego my tak bardzo często i katechizm Kościoła katolickiego sięga do Bożego Słowa. Czyli mamy się karmić samym Jezusem, Nim samym, bo Słowo wyszło z ust Bożych i Bogiem było Słowo, a wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc. O Jezusa więc chodzi w gruncie rzeczy, o Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Naszym chlebem powszednim jest Jezus, więc prośba o chleb to prośba o Jezusa na każdy dzień. Karmienie się Nim, przebywanie w Nim, słuchanie Jego słowa. To jest wreszcie ta prośba Maryi z Kany Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. To jest prośba o Jezusa, o Jego słowo, o trwanie w Nim. To jest to słowo codzienne, powszednie, aż Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Pamiętacie w mowie eucharystycznej zapisanej w Ewangelii Janowej, czytamy, nazajutrz lud stojąc po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliżu tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły do Tyberiady inne łodzie. Zobaczcie, ludzie już się zbiegli, bo Chrystus dawał chleb. Dawał chleb na pożywienie, mieli pełne brzuchy, chcieli być najedzeni. O, to jest dobry władca, który nam teraz będzie co chwilę dawał chleba, co chwilę dawał pożywienie. Będziemy syci, nie będziemy nikogo potrzebowali, nie będziemy nawet potrzebowali Pana Boga. Przybyli w miejsce, gdzie spożyto chleb i dalej. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a więc tego, który da im zaraz jakiś chleb, a także jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy znaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego, Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. I tutaj Chrystus dotyka głębi naszego serca. Szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich, na tym polega dzieło Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. A więc we mnie. Rzekli do Niego, jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? I tutaj ludzie znowu dotykają problemu tego, że no daj nam tego chleba, daj chleba. Nakarm nas. Tak byśmy chodzili za tobą, ty nas będziesz żywił. I takie, przepraszam za określenie, takie pasożyty będą chodzić za Jezusem. I co mówi Chrystus? Bo oni przypominają, ojcowie nasi jedli mannę na pustyni. Jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. To przynajmniej ty nam daj to samo. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus i uwaga, Jezus odpowiedział, jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Święty Cyprian mówi, naszym chlebem jest Chrystus, I taki chleb nie należy do całego świata. To jest nasz chleb. Dlatego chrześcijanie muszą mobilizować wszystkie swoje siły, by głosić Ewangelię ubogim. Właściwie to ubodzy nas także ewangelizują, czyli uwrażliwiają, dają nam okazję do czynienia Ewangelii, ewangelizować ubogich i być przez nich ewangelizowanymi. Oto zadanie chrześcijan we współczesnym świecie. Święty Augustyn naucza: a to, co wam podaję, jest chlebem powszednim. I to, że słuchacie codziennie czytań w kościele, jest chlebem powszednim. A także to, że słuchacie i odmawiacie hymny, jest chlebem powszednim. I ja dodam, i to, że słuchacie tej katechezy, też jest waszym chlebem powszednim. Powtórzę raz jeszcze, nasz Pan Jezus Chrystus to chleb epiousios, czyli nadzwyczajny. Bez tego chleba nie jesteśmy w stanie przeżyć ani jednego dnia, skoro w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak mówi święty Paweł. I jeszcze jedno ważne odniesienie. Dzisiaj, to znaczy teraz, to znaczy już, to znaczy natychmiast. Codziennie jest dzisiaj. Ale dlatego mówimy, dawaj nam dzisiaj w znaczeniu teraz, bo od tego chleba zależy każda chwila mojego życia. Bez niego jestem martwy, umieram z głodu i wycieńczenia. W tym dzisiaj zawiera się nasze rozpaczliwe wołanie o ratunek, bo wszelka zwłoka grozi śmiercią. Rzeczywiście Chrystus powiedział, jam jest chleb życia, ale dzisiaj to znaczy także tyle, co na dzisiaj. Jezus powiedział przecież, nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Pan Bóg chce, byśmy Mu całkowicie zaufali. I dzisiaj znaczy także za dni naszych, czyli dopóki jesteśmy pielgrzymami w ciele, bowiem w wiecznym jutro żadne pożywienie nie będzie nam potrzebne. Bóg będzie wszystkim we wszystkich. I czytamy w księdze Hebrajczyków, 3:13, zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu, abyście mogli zamieszkać z Bogiem. Dlatego, bracia i siostry, można by dużo jeszcze mówić. Zobaczcie, jedno zdanie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jedna prośba, jedno błogosławieństwo, a taka niesamowita treść, jaką głębię modlitwy zostawił nam Chrystus. Wiem jedno. Jeżeli ludzie mają Jezusa, są syci i szczęśliwi. Jeśli zabraknie Jezusa, ludzie zaczynają siebie nawzajem zjadać. Stają się kanibalami. Kto pierwszy, ten lepszy. Wyścig szczurów. Bez Jezusa jest kanibalizm we wszystkich możliwych postaciach. Dlatego życzę wam Jezusa.